Witam was wszystkich serdecznie, bracia, siostry i wszyscy goście. Może zacznijmy właśnie po prostu modlitwą. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją łaskę, za to, że mogę tutaj stać. Przepraszam Cię za wszelkie ograniczenia mojego umysłu, mojego ciała. Proszę Cię, Panie Boże, daj mi się prowadzić przez Twojego Ducha, tak żeby to, co będzie wychodzić z moich ust, mogło budować życie ludzi wierzących i tych, którzy dopiero mają Ciebie poznać. Tak proszę Cię, Panie, niech to wszystko będzie ku zbudowaniu i błagam Cię o to. Amen. Więc fragment, który będziemy przerabiać, to jest ten fragment, który ostatnio przerabialiśmy, czyli właśnie rozdział listu do Efezjan, dokładnie 4. Jeżeli macie, to otwórzcie. Przepraszam, 5. Nie wiem, ilu z was pamięta, jak opowiadałem, bo to kazanie jest bardzo mocno związane z tym, które mówiłem wcześniej. Nie wiem, ilu z was pamięta, jak na początku podałem taki przykład z hamburgerem i powiedziałem, że ten fragment przypomina mi takiego hamburgera, którego jak się ugryzie, to wszystko ci wylatuje na boki i nie da się tak naprawdę zjeść całego, bo część leży na tam, nie wiem, talerzyku, czy tacce, czy stole, albo co gorsza, spodniach, a część, no jakby udało się spożyć. I tak fragment właśnie to mi przypominał i dlatego zdecydowałem się jakby podchodzić po małych gryzkach do tego fragmentu. Nie starać się od razu całości wyłożyć, tylko właśnie fragment po fragmencie. I dlatego zdecydowałem się, nie mówiąc zresztą wam o tym celowo, że pierwsza perspektywa, z której spojrzę na ten fragment, będzie perspektywą mężczyzny. I dlatego to kazanie było głównie kierowane właśnie do mężów, kiedy staraliśmy się zrozumieć, co to znaczy, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli głową ciała. I mówiłem to celowo właśnie, celowo powiedziałem to tylko do jednej grupy, a dzisiaj będę celowo mówił głównie do drugiej grupy, czyli będę mówił do żon. Oczywiście to nie znaczy, że nie da się zbudować, dlatego że tak naprawdę Pan Bóg stworzył nas. Dopiero kiedy stworzył nas obojga, powiedział, no to jest dobre. Teraz dokonało się to, co miało być i to jest jakaś całość, która dopiero będzie egzekwować mój plan. Co znaczy bardzo wiele. Bardzo wiele kryje się w tym wydarzeniu, dlatego że kryje się przede wszystkim to, że jeden z nas nie jest w stanie wykonać Bożego planu. Że jeden z nas ma tylko cząstkę tego i drugi ma cząstkę i dopiero kiedy są i mężczyźni, i kobiety, to nie znaczy, że koniecznie, że tylko w małżeństwie to się wykonuje, ale chodzi o to, dopiero kiedy nasz Kościół posiada i kobiety, i mężczyzn, dopiero wtedy jesteśmy w stanie służyć Panu Bogu i dawać prawdziwy obraz Chrystusa. Więc przypomnienie tego fragmentu. Fragment ten tak naprawdę, mimo że jak czytamy, to jest głównie o rodzinie, zaraz sobie to przeczytamy, to w rzeczywistości nie jest on o samej rodzinie, ale jest o uległości w rodzinie. I to jest słowo, które chciałbym bardzo podkreślić. Uległość w rodzinie. Przeczytajmy sobie od 20 wersetu. Właśnie dziękuję też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony. Tak jak Chrystus ukochał Kościół, on wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus, Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będzie z nią będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Tak chciałbym podkreślić, że tutaj ta uległość została nazwana dwoma różnymi słowami. Pierwsze słowo to jest właśnie niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Czyli to uległość żony jest nazwana poszanowaniem, a uległość męża jest nazwana w tym fragmencie kochaniem. Czy to znaczy, że żona nie musi kochać męża, a mąż nie musi szanować żony? No nie. Ale tu te słowa niosą w sobie coś szczególnego. Coś, co miało zawrzeć trochę więcej z charakteru uległości, o jakiej Paweł mówi, na temat roli jakby mężczyzny i roli kobiety. I skąd wiemy, że to na pewno jest tutaj mowa o uległości? No stąd, że właśnie 21 werset powiedział nam: bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli, nawzajem, z szacunku dla Chrystusa. Skąd wiemy dalej? Dlatego, że ten fragment nie kończy się tutaj i ten temat jest ciągnięty. Tak, temat uległości jest dalej ciągnięty, 6 rozdział. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzeczą właściwą. Czyli dzieci mają być teraz uległe. Szanuj swego ojca i matkę, jak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Czyli nawet ojcowie, jest powiedziane tutaj o uległości, tylko uwaga, nie jest tutaj mowa koniecznie o samej uległości dzieciom, tylko o tym, że nawet twoje dzieci, nie jesteś ich wyłącznym panem. Nie jesteś wyłącznym panem swoich dzieci. Tutaj jest powiedziane wyraźnie, wychowuj je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Co to znaczy? Dlaczego ważniejsze w wychowaniu twoich dzieci są reguły Pana niż reguły twoje? Bo to też jest wyraz uległości, że ty nie jesteś tutaj rządzącym, tylko szukasz woli Pana. Słudzie, i dalej, to się nie kończy, idzie dalej. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, tak? Czyli słudzy mają być posłuszni panom. Tak a propos właśnie taki mały disclaimer, czyli ukazanie takich... No, często jak czytamy właśnie sługa, pan i tak dalej, jest niewolnictwo, zaraz pojawiają się u nas masa negatywnych myśli. No to niewolnictwo wyglądało trochę inaczej w tamtych czasach i to, że byli niewolnicy, nie znaczyło to, że oni nie znaleźli się trochę tam na zasadach własnej woli. Nie wiem, czy wiecie, ale tak to wyglądało w świecie żydowskim, że po prostu, kiedy, tak jak u nas byśmy niewolnikami nazwali ludzi najprawdopodobniej, którzy zaciągnęli kredyty. Czyli ktoś, kto ma kredyt, wiadomo, że są różne kredyty, są operacyjne i tak dalej, ale chodzi o to, że kiedy ktoś nie miał jak spłacić jakiejś sytuacji, to wtedy przychodził do tej osoby, według której był dłużny i mówił: słuchaj, nie mam pieniędzy, i u nas się ogłasza, nie wiem, tam upadłość czy coś takiego, jesteś wolny, a tam albo idziesz do więzienia, a tam jest sytuacja, kiedy ty przychodzisz i mówisz: słuchaj, mam u ciebie dług, chcę go odpracować. I były konkretne zasady, według których Pan powinien postępować według tego sługi, już za czasów właśnie żydowskich, czyli jeszcze przed Nowym Testamentem, a w czasach Nowego Testamentu doszło jeszcze wiele więcej charakterystyk odnośnie traktowania takich ludzi. Także taki mały disclaimer, łatwo jest nam oceniać kulturę starą z perspektywy naszej kultury, ale to nigdy nie wychodzi. Takie ocenianie i przykładanie jednej soczewki nie wychodzi, dlatego że często się ujawniają inne powody, o których my nie wiedzieliśmy. Więc słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, odnośnie się do nich z szacunkiem. Traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. Czyli mówi, słudzy, nie bądźcie tylko sługami, żeby odrobić i bądźcie wredni dla swoich panów, ale w prostocie swojego serca. Słuszcie im. Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa. Czyli nawet mówi, ale nawet nie na pokaz. Nawet nie na pokaz to róbcie. Lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. Słuszcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. I uwaga, tu się nie kończy, i to jest ostatni werset odnośnie tej uległości. A wy, panowie, czyli nawet panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gruźb, wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. Czyli nawet panowie powinni być ulegli. I teraz po co to mówię? I po co, i co, jaki to ma, jaki to ma cel? To ma taki cel, że uległość jest, powinna być cechą charakterystyczną Kościoła. Że dopiero uległość daje w pełni ludziom zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo. Dopiero kiedy każdy z nas rozumie swoją rolę uległości w tym świecie i w rodzinie, w domu, w każdej sytuacji, dopiero wtedy, kiedy my rozumiemy tą uległość, dajemy prawdziwy obraz Chrystusa. I nie jest tutaj mowa o jakiejś głupiej uległości, bo nawet Chrystus był uległy. Nawet Chrystus ukorzył się, spędził jakiś czas z apostołami, którzy nic nie potrafili zrozumieć różnych rzeczy. Cały czas musiał ich uczyć, cały czas musiał ich poprawiać. Był z ludźmi, którzy, no część z nich w ogóle go zdradziła, w sensie Judasz, ale reszta przecież się też rozproszyła, kiedy go pojmano. On poświęcał siebie. On był uległy, mimo że w ogóle nie musiał tego robić. On był Panem, Stworzycielem nieba i ziemi, a On to zrobił. Także my jako... Także jeżeli ktoś ma takie emocje negatywne, kiedy myśli o uległości, rozumiem. W świecie bardzo ciężko jest doceniać uległość. I raczej boimy się tego, że ktoś by mógł taką uległość wykorzystać. Ale my jako Kościół nie mamy prawa tak myśleć. My jako Kościół musimy szukać rodzaju uległości, który będzie błogosławieństwem dla nas, dla ludzi wkoło i przede wszystkim będzie oddawał chwałę Panu Bogu. Będzie pokazywał prawdziwy obraz tego, co Chrystus i Bóg zrobił dla nas. I to ma szczególną rolę, właśnie dlatego ten fragment nie jest o samej rodzinie. Tak? On opisuje rodzinę, dlatego że tam się, jako rodzinę wtedy się używało raczej słowa oikos, czyli dom. I w tym domu byli mama, tata, dzieci, ale byli też słudzy i panowie. Tak? Czyli to jest jeden dom, jedno takie przedsiębiorstwo. Często to było, pełniło rolę jakichś przedsiębiorstw. Właśnie. Tak to wygląda zarysowanie tej sytuacji, a to, o czym chciałbym też po kolei powiedzieć podczas tego kazania i czym ono będzie się różnić od ostatniego, to, że będę mówił o powiązaniu roli kobiety z rolą męża. Że te rzeczy się wzajemnie uzupełniają. Będę też mówił o tym, co znaczy uległość z perspektywy kobiety. Będę mówił o tym, co to znaczy być ciałem. Mówiliśmy o tym, co to znaczy być głową w rodzinie, a będę też mówił o tym, chciałbym powiedzieć o tym, co to znaczy być ciałem. Chciałbym też znegować kilka naszych uprzedzeń, jakich to się dowiemy później. I chciałbym powiedzieć, że zróżnicowanie to nie to samo, co nierówność. Zróżnicowanie to nie to samo, co nierówność. Nierówność rozumiana jako sprawiedliwość, czyli ja jestem równy z kimś innym. Tak? Czyli zróżnicowanie to nie to samo, co niesprawiedliwość, nierówność. I w takim bądź razie właśnie przyjrzyjmy się początkowi tego fragmentu. 5 rozdział, 21-22 werset. A dokładnie zajrzyjmy sobie tutaj na 25, może lekko przeskoczymy. Ponieważ o roli męża napisane jest tak. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony. Mężowie kochajcie swoje żony. I ktoś mógłby się zastanawiać, no czy to w ogóle jest jakakolwiek uległość. Ale dalej czytamy tak. Tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za Niego samego siebie. Także być może sama miłość, myślę, że my jako ludzie mamy często pokręcone idee miłości. Myślimy, że miłość to jest emocja i jak darzysz kogoś niesamowitą emocją i jak ci trzepocze serce, albo jak ci się robi miło na sercu, albo jak ci jest przyjemnie z kimś, to jest miłość. Bo świat nie wie, jak zdefiniować miłość. Jak oni mają definiować? Pójdźcie, zapytajcie się, co to jest miłość ludzi z zewnątrz, to każdy będzie definiował według własnej idei, własnej widzimisię. I wiecie, co będzie głównie będzie definiowało miłość? No, filmy, książki. Wszystko to, co powoduje, że się wzruszamy. I te rzeczy będą mówiły, patrz, to jest miłość. To jest miłość. Czy ty masz miłość? O, jak nie masz takiej emocji, to chyba nie masz miłości. Ale tutaj miłość jest zdefiniowana inaczej. Miłość tutaj jest zdefiniowana tym, co jesteś w stanie ofiarować dla drugiej osoby. Z czego jesteś w stanie się wyrzec dla drugiej osoby. Miłość Chrystusa została nazwana największą miłością, dlatego, że On oddał swoje życie. Że zapłacił największy koszt. I to, ile On był w stanie zapłacić, określa właśnie Jego miłość do nas. W związku z tym pytanie jest do ciebie, mężu, ile ty właśnie jesteś w stanie ofiarować? Ile jesteś w stanie ofiarować swojej żonie? W którym momencie już stwierdzasz, no nie, hola hola, tego to już nie oddam. Czy jesteś w stanie ofiarować swój czas? Może ten po pracy? A może ten w trakcie pracy? Może nie musisz siedzieć tyle w pracy? Czy jesteś w stanie ofiarować swoją cierpliwość? Albo inaczej, postawić się w sytuacji, w której musisz być cierpliwy i starać się swoje emocje chować do kieszeni? Może swoje upodobania czasem trzeba poświęcić? Może czasem bardzo lubisz wychodzić z kolegami na piwo albo coś w tym stylu? No, czasem wiadomo, że warto wyjść z kolegami, ale pytanie jest właśnie, nie mówię, że teraz trzeba wszystko całkowicie ofiarować, pytanie, czy jesteś w stanie? Czy kiedy masz postawić sobie na wadze, albo troszczę się o moją żonę, albo będę chodził dalej z kolegami na piwo i jeżeli te rzeczy są stawione na szali, jeżeli jedno nie da się pogodzić jednego i drugiego, to czy jesteś w stanie zrezygnować z kolegów? Bo to oznacza bycie głową. Że ty przewodzisz rodzinie. Że ty jesteś w stanie płacić koszty. Swój umysł, swoją energię. Na przykład. Tak? Bo to też jest ważne. Umysł też jest ważną rzeczą. Czy ty jesteś w stanie ofiarować to, że łatwiej ci się teraz usiąść i odpocząć, albo że już dość się uczyłeś? Czy jesteś w stanie ofiarować swój umysł, mając świadomość, że żeby być głową, żeby moja żona mogła czerpać jak najwięcej korzyści z mojego życia, to czy ja jestem w stanie się rozwijać? Czy ja jestem w stanie ofiarować mój dyskomfort albo moje lenistwo, żeby zacząć się rozwijać. I pytanie właśnie, czy to jest w ogóle prosta rzecz dla mężczyzny? Bo ja myślę, że to nie jest wcale naturalna rzecz dla mężczyzny. Myślę, że nie na darmo głównymi bohaterami w filmach to jest tak jak Iron Man, który gdzieś tam ma swoje samochody, swoją technologię i musi ratować świat, a nie tutaj się zajmować miłostkami, albo jakiś tam Vin Diesel, który tak mówi, że Vin Diesel w filmie Szybcy i Wściekli, który mówi cały czas rodzina pierwsza, rodzina najważniejsza, a ostatecznie cały czas się nielegalnie ściga i jest zagrożone jego życie. Nie? Ale rodzina pierwsza. Albo tam, nie wiem, Wiedźmin, tak, który też ma tam potwory, ma ważniejsze rzeczy tutaj do robienia niż wchodzić w jakieś miłosne relacje. Gdzieś tam jest Aragorn, który też ma bardzo ważne zadanie i oczywiście on kocha swoją żonę, ale on ma tak ważne zadanie. Gdzieś tam jest Clint Eastwood się przewija, tak, to już starsze filmy. No po prostu ta sylwetka, o, nawet ten w Gladiatorze, ten Maximus, tak? Maximus się chyba nazywał, w filmie Gladiator jest taki wojownik, który się nazywa Maximus i on jest generałem gdzieś tam w wojsku i to wojsko cały czas jest poza domem. I owszem, on tęskni za rodziną, ale jest cały czas poza domem i kiedy wraca do domu, to już się okazuje, że, no, że go uprzedzono i rodzina już nie żyje, tak? Że chodzi o to, że to są, że to jest taki obraz mężczyzny, który nam się, który dla nas jest nęcący. Że taki obraz mężczyzny, który on ma wyższe zadania. On ma wyższe cele. On, kobieto, jakby kocham cię, ale słuchaj, to są moje zadania. No mężczyzna to jest taki lonely rider. Ale też po tym, że to nie jest łatwe dla nas, dla mężczyzn, to uwaga, uważajcie kobiety. Dlatego, że najprawdopodobniej, jeżeli my mamy rolę, która nie jest dla nas naturalna i która z powodu naszego grzechu cały czas musimy z tym walczyć, to najprawdopodobniej wy też taką macie. Wy też macie rolę, z którą wcale nie będzie wam wygodnie. Wy najprawdopodobniej też macie rolę, w której będziecie musiały walczyć ze swoim grzechem. W której będziecie musiały walczyć z tym, co dla was jest naprawdę naturalne. Tym, co się wydaje właściwe. Więc przejdźmy właśnie do samej uległości jako takiej i spójrzmy na nią właśnie z perspektywy kobiecej. Więc o ile właśnie ta uległość męża kryje się pod słowem miłość, tak uległość kobiety w tym fragmencie, po pierwsze 22 werset, żony ulegajcie swym mężom jak Pan. Czyli kryje się pod słowem uległość i jest mowa, bądźcie uległe nie jak mężowi, tylko bądźcie uległe jak Panu. I tutaj jest mowa o Chrystusie. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Gdzie nikt z mężczyzn, mimo że myślę że sobie, że tak czasem grzesznie potrafimy z tego korzystać, to nikt z mężczyzn nie prosił o to, żeby otrzymać tą rolę. Być może czasem myślimy, że to jest dobre, ale prawda jest taka, że to nie wynikło dlatego, że tobie to podoba. Prawda jest taka, że tą rolę po prostu ona jest zapisana w Biblii. Że tak jest napisane w Biblii. Co więcej, właśnie otwórzmy sobie Księgę Rodzaju. I w Księdze Rodzaju jest to werset trzeci rozdział, 16 do 17 werset. I to jest sytuacja po grzechu Adama i Ewy. Znamy historię. Ewa zerwała owoc, Adam zjadł. I potem przychodzi Bóg i najpierw przychodzi do Adama. I mówi, co się wydarzyło? I Adam mówi, żona. Żona, którą mi dałeś, to ona tutaj po prostu mnie zwiodła. I wtedy Pan Bóg przychodzi do żony i mówi, co jest grane? A ona mówi, wąż. Wąż mnie zwiódł. Pan Bóg przychodzi do węża i mówi, wężu, a ty? Mówi, no, nie ma nikogo za wężem. I mówi, no trudno, no to chyba ja byłem. I Pan Bóg każe węża, a nie robi tego tylko na wężu. Przechodzi potem do kobiety. Tak? I mówi kobieto i tak się zaczyna. Natomiast do kobiety powiedział, 16 werset. Bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci. Na mężu będziesz skupiać pragnienia. On będzie nad tobą panował. I dalej, w końcu zwrócił się do Adama. Czyli nie skończył na Ewie, poszedł do Adama. W końcu zwrócił się do Adama i uwaga, patrzcie, co powiedział. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. Nie z powodu twojej żony, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. I jakby echo tego znajdujemy dalej, później w Nowym Testamencie, w którym Paweł pisze o tym, że Jezus nie ma zastąpić grzechu Ewy. Tak? Że to nie jest tak, że Ewa zgrzeszyła pierwsza, no bo przecież pierwsza zjadła owoc i w związku z tym Jezus będzie zastąpi Ewę. Nie? Tam jest mowa, że Jezus przyszedł po to, żeby być lepszym obrazem tego, co zrobił Adam. Że to z powodu Adama jest przeklęta ziemia i z powodu Jezusa będzie błogosławiona. I dalej w liście Koryntian tak samo jest napisane, że to z powodu Adama to jakby ten grzech przyszedł na świat. Tak? Czyli Pan Bóg, i widać to właśnie w chwili, kiedy ten grzech się wydarzył. Pierwsza rzecz, Pan Bóg przychodzi do Adama. Pan Bóg mówi, co się wydarzyło, Adam? I potem, mimo że są jakieś powody i one nie są bez znaczenia, tak? Tam był grzech i Ewy i był grzech węża, to jednak pod koniec wraca znowu do Adama i mówi, Adam, z powodu ciebie będzie przeklęta ziemia. I o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że Pan Bóg, i to znajduje odzwierciedlenie w tym, że Pan Bóg nazywa męża głową rodziny. Pan Bóg stworzył najpierw męża i o tym też mówi Biblia. Zresztą możemy za chwilę przeczytać. To będzie Koryntian, pierwszy rozdział Koryntian, 11 werset. 11 rozdział, przepraszam. 11 rozdział, 8-9 werset. To jest dyskusja w obrębie tego, czy kobieta powinna nosić chustkę, czy nie. Tak? I pytacie, dlaczego kobieta powinna w ogóle nosić chustkę? No, taka po prostu była wtedy sytuacja kulturowa, że chustka była oznaką uległości. I oznaczało, że ta kobieta uważała męża za swoją głowę. I tak jest powiedziane, 8 werset. Gdyż nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Przepraszam. Gdyż nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak podporządkowania władzy względem ze względu na aniołów, tak? Albo cofnijmy się trochę wersetem. Trzeci werset, 11 rozdział, trzeci werset listu do Koryntian. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Przeczytam jeszcze raz. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową każdej kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Czyli Bóg, teoretycznie w byciu głową, tak? Najpierw jest Bóg, potem jest Chrystus. A, w tą stronę powinien pojawiać, tak? Bo to jest lustrzane odbicie. Bóg, Chrystus, mąż, żona. I to jest tylko odnośnie głowy, tak? To nie jest odnośnie wartości i to też jest zresztą podkreślane w 11 wersecie. Spójrzcie na szybko 11 werset. Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety, bo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety. Czyli teraz zaczyna coś negować. A wszystko pochodzi od Boga. Sami osądźcie, tak? I później, czy ta kobieta powinna nosić chustkę, czy nie. Czyli to, co jest mowa tutaj o tym, to to, że ten porządek nie jest określeniem wartości. On nie jest określeniem tego, czy to, żebyśmy teraz ostatecznie rozstrzygnęli, czy kobieta jest bardziej ważna, czy mężczyzna. Nie. Tu jest mowa, kto jest głową, na kim ciąży odpowiedzialność, kogo Pan Bóg obwini za grzech. I okazuje się, że kiedy przychodzi do tego w raju, to ostatecznie Pan Bóg obwinia za to Adama. Tak, że to na nim ciąży odpowiedzialność. Nie dlatego, że Adam się do tego nadawał. Nie dlatego, że on był mądrzejszy. Nie dlatego, że był bardziej wartościowy. Po prostu dlatego, że Pan Bóg tak wybrał. Pan Bóg najpierw stworzył Adama i uznał to za to, że to on będzie odpowiedzialny. A później stworzył kobietę. I z tego wynika powiązanie roli kobiety i męża. Tak? Czyli chodzi o to, że jeżeli mąż ma tą odpowiedzialność, dlatego, nie dlatego, że się nie nadaje, nie dlatego, że jest jakiś super czy coś w tym rodzaju, tylko dlatego, że Pan Bóg po prostu uczynił go odpowiedzialnym, to nasza uległość, w sensie to uległość kobiet powinna odzwierciedlać tą prawdę. Powinna odzwierciedlać to, że Pan Bóg uczynił go odpowiedzialnym za naszą rodzinę. Że kiedy cokolwiek będzie się działo w naszej rodzinie i ostatecznie skończymy przed Panem Bogiem i każdy będzie musiał odpowiadać za nasze czyny, to mąż będzie odpowiadał bardziej. To mąż będzie miał bardziej ciężko z tego powodu. Dzięki. Tak? I chodzi o to właśnie, że ta uległość powinna to odzwierciedlać. Czyli... I o co w tym wszystkim chodzi? Bo teraz my mam wrażenie, że wchodzimy na jakiś taki etap teologizowania i teraz no co z tego wynika? Tak? Że jak to się w ogóle implikuje? Widzicie? No świat tego nie rozumie. W świecie tego nie ma takiego czegoś. Po prostu kiedy pójdzie się między swoich znajomych, to teraz coraz bardziej jest coś w tym rodzaju, że to nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności, tak? No bo nie ma przecież nad nimi Boga. W związku z czym nieważne jest, kto będzie rządził, nieważne jest też, kto będzie prowadził dom, każdy powinien to sam sobie uzgodnić i generalnie po prostu tak naprawdę to jest utarczka naszych pożądliwości. Że tego, to jest utarczka między kobietą i mężczyzną, czy to mężczyzna powinien prowadzić, czy to kobieta powinna prowadzić i oni się ścierają i czasem wychodzi jedno, czasem wychodzi drugie. My nie mamy tak wygodnej sytuacji. My uwierzyliśmy, że Synem Boga Żywego jest Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus przekazał nam przez swoich apostołów i proroków i sam osobiście, że tak wygląda Boży porządek. Że On tak chce, że On powoła do odpowiedzialności mężczyznę. Ta sytuacja jest zupełnie inna niż w świecie. Bo naprawdę mąż odpowiada za żonę. I Pan Bóg mu wypomni. W związku z czym uległość, i dlatego też ta uległość jest nazwana poważaniem. Dlatego żona powinna poważać swojego męża. To był 5:33. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jako samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Albo właśnie 23, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. Tak? Czyli tutaj jest ta zależność. I 24, to też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Czyli, że one powinny patrzeć jako na kogoś, kto jest odpowiedzialny. I teraz pytanie, co oznacza bycie ciałem? Co to znaczy w takim razie, jeżeli najpierw wiem, że życie żony jakoś się znajduje uzupełnienie w życiu męża, to teraz pytanie jest, co to znaczy w ogóle być ciałem? I to jest Księga Rodzaju. Zajrzymy właśnie na początku, jak to wyglądało. 2:18. Pan Bóg stworzył ziemię. Stworzył wszystko, co tam jest. W sensie drzewa, krzewy i różne inne rzeczy. I stworzył Adama. I podszedł do Adama i patrzy na niego i mówi, coś temu chłopowi brak. No coś mu po prostu brak. I 18 mówi tak. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta. Nie? No mówi, Panie Boże, no co, zwierzęta jako pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak aby każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkiemu stworzeniu, zwierzętom, pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen. Ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przeprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał. To dopiero jest kość z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. I cały ten efekt jest poszukiwaniem pomocy potrzebnej mężczyźnie. Pomocy potrzebnej mężczyźnie. I my mamy w głowie coś takiego, i myślę, że to może się teraz nam pojawiać w głowie. Pomocy? Co to znaczy pomocy? To znaczy, że ja mam być tylko pomocą? To znaczy, że on jest ważniejszy, a ja jestem mniej ważna? I nie wiem, czy wiecie, jak najczęściej jest używane to słowo w Biblii. To jest słowo pomoc, to jest słowo w hebrajskim ezer. Ktokolwiek sobie wpisze i poszuka to w Strongach, czyli taki słowniku hebrajskim w internecie i wpisze sobie tą frazę, żeby wyskoczyły mu wszystkie wersety, zgadnijcie, o kim najwięcej jest mówione jako pomoc. O Bogu. Bóg najczęściej jest nazywany pomocą. Dużo częściej niż kobieta. Jest mowa tak, na przykład powtórzonego prawa. Ja przeczytam kilka fragmentów, także nie musicie szukać, bo tego będzie sporo. A to o Judzie i rzekł. Słuchaj, Panie, głosu Judy i do ludu jego przywiedź go rękoma swymi. Za niego walcz, bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego. Dalej powtórzonego prawa 33:26. Nikt nie jest taki jak Bóg o Jeszurunie, który jeździ po niebie Tobie na pomoc i we wspaniałości swojej nad obłokami. Powtórzonego prawa 33:29. Błogo Ci, Izraele, któż jest jak Ty? Lud wspomagany przez Pana, tarczą pomocy Twojej. On też jest mieczem chwały Twojej i schlebiać Ci będą wrogowie Twoi. Ty będziesz kroczył po ich wzgórzach. Psalm 22 werset. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy, niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Ci wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Jaka pomoc ze świątyni? Co jest? Co? Świątynia czyim jest domem? Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. Ja zaś jestem ubogi i biedny, Boże, pośpiesz do mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem, Panie. Nie opóźniaj się. Izrael, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Domu Arona, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu, On jest pomocą i tarczą ich. 121 psalm cały jest o tym. Pieśń pielgrzymek, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój, oto nie drzemie. Ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim, po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. I to nie są jedyne wersety. Także myślę, boję się czasem, że jesteśmy zbyt niedoskonali na tak doskonały plan Pana Boga. Naprawdę nad tym płaczę. Że mam wrażenie, że bardzo często w naszych sercach rodzą się takie dziwne pragnienia, które wykrzywiają ten obraz. W którym mężczyzna myśli, że jeżeli ona ma być pomocą, to niech pomaga. To niech siedzi cicho i niech robi wszystko, co jej powiem. Bo to ja jestem głową. To nie jest ten obraz. Gdzie jest wzajemna uległość? Jeżeli takie coś pokazujemy światu, to wiecie, co pokazujecie? Co pokazujemy? Potwora, nie Boga. To nie jest Bóg. Bóg tak nie powiedział. Bóg oczekuje od nas wzajemnej uległości i pokazał to przez swojego Syna. Przez to, że to On był uległy. I tak naprawdę świat ma szansę dojrzeć Chrystusa tylko, jeżeli będzie wzajemna uległość. Nie możemy patrzeć na jeden na drugiego. I to jest kolejny powód, mam wrażenie, dla którego jesteśmy tak zepsuci, że ten plan może być dla nas zbyt idealny. Że my sobie patrzymy na nasze zadanie, mówię, a jakie jest jego zadanie? Na przykład była wcześniej o roli mężczyzny i naszą tendencją jest to powiedzenie, aha, widzisz, dlatego właśnie nie jestem ci uległa. Dlatego, że ty nie potrafisz być głową. Gdybyś potrafił być głową, to potrafiłabym być tobie uległa. Albo mąż myśli, no widzisz, właśnie dlatego nie okazuje ci tyle miłości, bo ty po prostu nie potrafisz być uległa. I dlatego podzieliłem to na dwa kazania. Dlatego chciałem, żeby to było zrozumiane przez nas mężczyzn, wzięte to, co jest naszą rolą i tylko naszą rolą. Żebyśmy pomyśleli o tym, że po prostu chcę być Panu Bogu posłuszny. Nie, będę posłuszny, jak ktoś inny będzie posłuszny. Takie rzeczy widać w świecie właśnie. Tak? Kiedy na przykład uczniowie jeden z drugim, oboje coś przeskrobali, ale jak ten jednemu poszło coś nie tak i ujawniono tego, na przykład tam powiedzmy, że mam wrażenie, że często jest tak, że jak się ktoś nie nauczy, jest sytuacja, gdzie gdzieś jest dwójka, gdzieś jest jedynka i w zasadzie brak tam jednego punktu czy coś w tym stylu, a ktoś się zorientuje, a on ma zaliczone. On ten punkt ma zaliczony. Trzeba pójść pani i powiedzieć, niech on ma też jedynkę. Albo ja chcę mieć też dwójkę. Tak? Że to jest patrzenie, to jest widoczne w świecie. Że my patrzymy sobie na ręce i patrzymy, a ty jak swoje zadanie wykonujesz? Bo ja bym wykonywał dobrze, gdybyś ty wykonywał. Ale ty nie robisz, to po co ja mam robić? I to jest straszne. I płaczę nad tym. W sensie, to jest straszne i się boję właśnie, bardzo się boję tego, że my jako ludzie, jako Kościół nawet, jesteśmy zbyt słabi na to, że nie potrafimy spojrzeć wyłącznie na swoją rolę. Że nie potrafimy wyłącznie spojrzeć na to, co jest oczekiwane od nas i oburzamy się, kiedy nie słyszymy, co jest mowa na temat drugiej pary. W sensie drugiej osoby w parze, czyli na przykład naszej żony. Ale tak jest też w świecie, spójrzcie, że pomoc też wcale nie jest czymś gorszym. Nie zawsze jest tak, że ktoś, kto pomaga, to jest gorszy wartościowo. Na przykład dziekan, który pomaga uczniowi. Albo lekarz, albo misjonarz, tak, który pomaga dzieciom. Ale i tak naprawdę sklepikarz. Nawet jak przychodzisz do pani, to nasz grzech powoduje, że my chcemy traktować tą panią jako gorszą. I myślimy sobie, ona w Biedronce pracuje. To grzech powoduje takie myślenie. Nawet sekretarka, czy nawet sprzątający na ulicy. Mimo, że to jest jakaś pomoc dla społeczeństwa, to nie znaczy, że jest gorszy wartościowo. To nasz grzech jest tutaj źródłem tego myślenia. I teraz ten disclaimer właśnie, bo jeżeli właśnie tutaj jest mowa o tym, że mężczyzna jest odpowiedzialny i że rola kobiety jest trochę w roli tej odpowiedzią na tą odpowiedzialność mężczyzny. Po drugie, że kobieta powinna być pomocą. Że powinna być pomocą i może być nawet taką pomocą, że po prostu wszystkim będzie głupio. Że ktoś by sobie pomyślał, gdyby ten mąż nie miał tej żony, która jest tak doskonałą pomocą, w życiu nie byłby taki. Że to ona stanowi coś niesamowitego też dla niego i on wie, że jest niesamowitym źródłem mądrości, źródłem błogosławieństwa dla niego i że on nie dałby rady. I właśnie teraz zanegowanie kilku rzeczy. Czy pomoc oznacza, że nie masz nic do powiedzenia albo jesteś głupsza? Nie. Nie. Nigdy. Nigdy tak nie było. Nawet w Starym Testamencie, jeden z moich ulubionych fragmentów, w Księdze Samuela. Nie, przepraszam, w Sędziów. Jest tam historia rodziców Samsona. To będzie bodajże 16 rozdział. Nie, 15. Nie, jeszcze wcześniej. 13 werset. I w skrócie tylko opowiem i przeczytam potem tylko końcówkę. Chodzi o to, że jest małżeństwo i Pan Bóg chce powiedzieć, że urodzi się Samson. I co on robi? Przychodzi do kobiety i mówi, słuchaj kobieto, urodzi się wielki mąż i nie będziesz golić mu głowy, tak, bo on będzie miał śluby nazareńskie. Nie będzie pił alkoholu, nie będzie dotykać niczego martwego. I on się urodzi i on wyzwoli Izraela. I żona tak, przez anioła przyszedł ten Pan Bóg. I żona mówi, to pójdę powiedzieć mojemu mężowi. Idzie i mówi mężowi, mówi, słuchaj, no tak wygląda sprawa. A on mówi, No fajnie. No to gdzie ten anioł? Gdzie ten anioł? A ona mówi, no nie wiem, no to pomódlmy się do Pana Boga. I oni się modlą się do Pana Boga, anioł przychodzi ponownie i uwaga, do kogo ponownie przychodzi? Do kobiety. Mąż miał wątpliwości, ale przychodzi do kobiety, tak? I przychodzi do kobiety i kobieta dopiero... Ale uwaga, i co kobieta mówi? Czy ona bierze od razu tą prawdę? Nie. Ona patrzy na tego anioła i mówi, modliliśmy się o to z mężem, mój mąż potrzebuje Ciebie zobaczyć. W sensie nie powiedziała tego, ale chodzi o to, że zabrała go i przyniosła do męża. Tak? Że powiedziała, że mężu, tutaj jest ten anioł. I anioł zaczyna tłumaczenie. I kiedy anioł zaczyna tłumaczenie, to mówi... Najpierw, pierwsze słowa, które mówi, to, co powiedziałem twojej żonie, jest prawdą. Czyli nie jest tak, że pominął i mówi, dobra, trudno, zapomnijmy o niej, wytłumaczę ci sytuację, tylko mówi, to, co powiedziałem twojej żonie, jest prawdą. I później tłumaczy sytuację. I ciekawe jest to właśnie, to przeczytajmy sobie teraz właśnie 17 werset. Potem już anioł wytłumaczył całą sytuację. Manoach zapytał anioła pana, kim jesteś z imienia, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się Twoje słowa. A anioł Pana odpowiedział, dlaczego to pytasz mnie o imię? Ono jest niepojęte. Manoach przyrządził więc koźlątko oraz ofiarował z pokarmu, złożył na skalę Panu, który na oczach Manoacha i jego żony zrobił coś niepojętego. Otóż, gdy płomień wzniósł się znad ołtarza ku niebu, anioł Pana wzbił się w tym płomieniu w górę. Manoach i jego żona, widząc to, upadli twarzami ku ziemi. Całkiem słusznie. Od tej pory anioł nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Dopiero wtedy Manoach zrozumiał, że był to anioł Pana. I patrzcie teraz na reakcję Manoacha. Powiedział więc do żony, na pewno umrzemy. Oglądaliśmy przecież Boga. Lecz żona odparła, gdyby Pan chciał nas uśmiercić, to nie przyjąłby z naszych rąk ofiary całopalnej ani ofiary z pokarmów. Nie ukazałby nam też tego wszystkiego, ani teraz nie dałby nam o tym wszystkim słyszeć. Rozumiecie, co tu się wydarzyło? Kto miał większą wiedzę w tej sytuacji na temat Boga? To mądrość miała kobieta. Ale ona nie przestaje być pomocą dla swojego męża. Ona cały czas jest tą pomocą. Mimo, że jest mądrzejsza, tak, w tej sytuacji akurat, możliwe, że w innych sytuacjach byłoby inaczej, to ona pomaga swojemu mężowi. Podobnie jest z Deborą, tak, która sądziła Izraela. Albo podobnie jest z Anną, której urodził się Samuel i ona, jej mąż tam nie wiedział, co robić z tym, że ona jest bezpłodna, a ona płacze przed Panem Bogiem i się modli do Pana Boga i mówi, jeżeli urodzi mi się syn, to oddam go do świątyni, żeby Tobie służył. I rodzi się jej dziecko i ona zaczyna śpiewać pieśń. I ciekawe jest to, że w księdze Samuela później jej pieśń tak naprawdę jest porównana z pieśnią Dawida, dlatego że pod koniec księgi jest pieśń Dawida opisana i obie te pieśni mają podobne znaczenia. Czyli chodzi o to, że Pan Bóg utworzył klamrę dla całej księgi, której podkreślił, mówi, słuchajcie, to co w środku jest najważniejsze, bo to jest taki zabieg stylistyczny stosowany w Izraelu, czy literacki, przepraszam. Ale chodzi o to, że Anna coś zaśpiewała i Dawid coś zaśpiewał. Obie rzeczy znalazły się w Biblii, obie rzeczy posiadają teologiczne prawdy, ale Dawid później był złym przykładem, a Anna była dobrym. Czyli to wcale nie znaczy, że jesteś mniej inteligentna, że nie masz co zaofiarować swojemu mężowi. To nie znaczy, że jesteś gorsza. To, że jesteś pomocą, może oznaczać dużo więcej, niż tobie się wydaje. To może oznaczać, że twój mąż nie będzie potrafił bez ciebie służyć Panu Bogu. A na pewno nie będzie potrafił tak, jakby chciał. Albo jak powinien. Także mąż, który nie traktuje swojej żony jako jedno z źródeł mądrości i najprawdopodobniej jedno z najbogatszych, oczywiście Biblia idzie przodem, no to jest głupi. To robi coś, na co Pan Bóg wcale mu nie powiedział, że ma robić. I teraz się zastanawiam właśnie jeszcze nad tym ostatnim punktem przed wnioskami. Ja wiem, że to wszystko brzmi abstrakcyjnie dla kogoś, kto nie jest z Kościoła. Albo dla kogoś, kto jest w Kościele, ale po prostu w jego głowie jest za dużo myśli, nie wiadomo skąd. Bo w naszym języku tak to właśnie brzmi, że zróżnicowanie to nie to samo, co nierówność, to brzmi dziwnie. Bo tu jest ta sama podstawa, tu jest ta sama podstawa. Równość, zróżnicowanie, gdzieś tam jest różnica, równość i to się wydaje, nie, no to bez sensu, to jest to samo. Ale to nie jest prawda. Dlatego, że można być równymi sobie, a być różnymi. Na przykład grafik i programista. Mogą, robią różne rzeczy. Jeden nie potrafi zupełnie zrobić tego, co drugi. Drugi zupełnie tego, co ten pierwszy. Mogą tyle samo zarabiać i tak samo być szanowani. Koszykarz i piłkarz. Albo biedny i bogaty. Nawet oni, mimo że mają różny majątek, i tak są, mogą być równi, a zróżnicowani. I przeciwko, zastanawiam się często właśnie, jeżeli chodzi o ten taki ludzki feminizm, skąd on się bierze? Przeciwko czemu ci ludzie walczą? Przecież nawet ewolucja, nawet jakbyśmy przyjęli ewolucję, no to co? To kobieta rodzi się drobniejsza, tak, nie jest w stanie uprawiać tak, wiadomo, że potrafi, może być niesamowitym sportowcem i przerosnąć wielu mężów, ale zawsze są sportowcy męscy w tej samej dziedzinie potrafią być lepsi. W sensie silniejsi. Wiadomo, że to nie dotyczy się na przykład gibkości. Mężczyzna nie potrafi być tak rozciągnięty. Po prostu. Nawet jak patrzysz na ewolucję, ona różnie nas obdarowała. Ona spowodowała, że kobieta może rodzić dzieci. Ona spowodowała, że kobieta może karmić dzieci. Ona spowodowała, że mężczyzna właśnie zazwyczaj jest większy. I przeciwko komu tu się buntować? I mam wrażenie, że feminizm taki obecny, on specjalnie wciąga ideę Boga, dlatego że ma w sobie mnóstwo gniewu i nie ma gdzie go ukierunkować. Nie może się wyżyć na ewolucji. Powiedzieć, ewolucjo, straszna jesteś, dlaczego mnie takiemu uczyniłaś? Ale jak wciągnie Boga, chociaż go założy, o, to ma w kogo rzucać kamieniami, nie? To wtedy ma rzucać w kogo kamieniami. Będzie rzucała w tego Pana Boga i mówiła, to wszystko, widzisz, taka beznadziejna idea, co za szowinizm. Co to w ogóle się zrobiło? Dlaczego niby mielibyśmy powstać inni? Dlaczego mielibyśmy powstać różni? Skąd to się bierze? Przeciwko czemu się walczy w takiej sytuacji? Na szczęście w naszej starej księdze, w której szukamy mądrości, wiele lat temu napisano, że ta walka jest z samym sobą. I to jest właśnie w Księdze Rodzaju. Trzeci rozdział. I to jest przy przekleństwie wypowiedzianym nad kobietą. Pamiętajcie, że odpowiedzialność Boga, którą dał mężczyźnie, była stworzona przed grzechem. On przed grzechem już wiedział, że przyjdzie do Adama. On przed grzechem stworzył Ewę, najpierw Adama, później Ewę z Adama. I potem jest napisane tak. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach, to jest 16 werset, jak ktoś się zastanawia. Trzeci rozdział, 16 werset. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodzić dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. I słowo pragnienia jest użyte bardzo dziwnie i w naszym języku do końca nie ma sensu, ale chodzi o pożądliwości. I nie chodzi o pożądliwości seksualne, o tym chyba powinniśmy też się, myślę, że to już powinniśmy wyciągnąć, że zazwyczaj to raczej mężczyzna ma większe pożądliwości względem kobiet. Ale chodzi o to, że ona ma jakieś pragnienia, które nie znajdują zaspokojenia. I z powodu tych pragnień będzie wyrzucać coś mężowi i będzie chciała nad nim panować. Czyli o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to nie uległo się z problemem. Ona była już tak stworzona, po prostu. Tak to wyglądało też, że jest głowa, ciało, wzajemnie zresztą powinni być sobie ulegli, ale to nie uległo się z problemem. te pożądliwości nimi są. To nasz grzech wykrzywia ten obraz i to on powoduje, że próbujemy walczyć nie wiadomo z czym, nie wiadomo dlaczego. Że nie potrafimy się pogodzić z tym, że ewolucja mogłaby nas obdarować inaczej, czy też my, że Bóg mógłby nas obdarować inaczej. I smutno jest z powodu tych kobiet, które nie wiedzą, z czym walczą. Które nie mają z czym walczyć. Ale czują gniew w środku. Jakąś pożądliwość, która nie daje jej zaspokojenia i po prostu nie potrafi. Musi z tym walczyć. A to nie jest obraz, który wyznaczył Bóg. Wiecie, jaki obraz wyznaczył Bóg w tym kontekście? Bóg wyznaczył taki obraz, no to, tak a propos, że mężczyzna powinien być uległy w tym, że jest Pan Bóg dał mu taką rolę. Że mężczyzna stara się ubogacić swoją żonę, stara się nad nią troszczyć, stara się być odpowiedzialny, że ona traktuje go jako odpowiedzialnego, stara się błogosławić, stara się być taką pomocą, jak tylko może być, bo nad nim Pan Bóg się wyżyje. W sensie wyżyje, jeżeli będzie coś nie tak, tak? I ona się stara mu pomagać na tyle, ile tylko może, tak? I to jest obraz takiej właśnie wzajemnej uległości. I co więcej, to jest obraz, w którym to ma tylko sens, jeżeli my znajdujemy w tym radość. Jeżeli my potrafimy się radować tym. I świat z zewnątrz patrzy na to i nie rozumie, dlaczego oni potrafią się cieszyć. Przecież to jest miejsce do cierpienia, do wyzywania, do wyżywania. Gdzie jest ten gniew? Nie ma go. Nie ma go, bo znajdujemy radość w czymś zupełnie innym. I człowiek patrzy na to i mówi, jak można znaleźć radość? Bo problemem w nim jest gniew, jest właśnie problem pożądliwości. Mówi, nie ma u ciebie tych pożądliwości? A ty odpowiadasz, że owszem, są, ale właśnie odkryłam, że problem nie polega na tym, że muszę się wyżywać i dążyć do tego, żeby sytuację zupełnie odwrócić i postawić się na głowie i żeby wszystko było zupełnie inaczej niż to Pan Bóg zaplanował, ale znalazłam w tym radość. Zrozumiałam, jak to wzajemnie jest wszystko zbudowane i jaki piękny to daje obraz. I takie coś nie powinno być zrozumiałe dla świata. Oni powinni się zdziwić, że takie coś jest możliwe. Dlatego, że te pożądliwości po prostu w nas są. Więc przechodząc do wniosków. Pierwszy wniosek. Kobieto, czy też żono, poważaj swojego męża. Poważaj swojego męża. Nie dlatego, że jest większy, nie dlatego, że jest silniejszy, nie dlatego, że jest mądrzejszy. Dlatego, że nie prosząc się o to, Pan Bóg da mu swój dom, ten dom w odpowiedzialność. On nie prosił o to, ale tak jest. I to z nim się rozliczy z wielu twoich grzechów, żono. Z wielu twoich grzechów Pan Bóg się rozliczy z nim. Bo to jest Bóg, to nie my wymyślamy mu cel istnienia, to on nam go wyznacza. Jeśli uznał, że czegoś się mamy przez to nauczyć, to tak właśnie będzie. Jeżeli to był jego pomysł, to on po prostu jest dobry. To jest Bóg. To nie my mu wyznaczamy cel. To on nam wyznacza. Drugie zastosowanie. Miej pasję w byciu pomocną. Miej pasję. Właśnie nie wystarczy być tylko pomocną. Bo to nie jest działaniem jeszcze przeciwko grzechowi. Bo grzech polega na tym, że ty nie chcesz być pomocną. Że ty nie chcesz, żeby on był głową. A chodzi o to, żeby znaleźć w tym byciu pomocą prawdziwą pasję. Dopiero to jest walką przeciwko grzechowi, który jest w tobie. Nie bycie po prostu posłuszną, ale po prostu znajdywanie w tym tyle radości, ile się da. Tyle błogosławieństwa, tyle po prostu szukania tego w Biblii. No dobrze, to co to znaczy? To jak ja mogę lepiej to robić? Jak ja mogę lepiej to wykonywać? Dlatego na przykład w liście do Tymoteusza Paweł zachęca, aby starsze kobiety uczyły młodsze, jak kochać swoich mężów. Starsze doszły do jakiegoś pułapu tego kochania swojego męża. Kochania tego, że on jest głową. Że muszą uczyć młodsze, bo one nie są w stanie zrozumieć. Bo w nich pożądliwości jeszcze targają i nie potrafią tego zrozumieć. I trzeci wniosek. Bądź taką pomocą, że każdy mężczyzna będzie zazdrościł twojemu mężu, że ma taką żonę. Bądź taką pomocą. I to jest obraz Chrystusa, w którym przez gorliwość i radosne posłuszeństwo Kościoła ludzie poznają potężnego Boga. Przez gorliwość, przez to, że to daje nam radość i chcemy to robić, to ludzie dopiero patrzą na to i mówią, ten Bóg po prostu nie rozumiem. Zrobił coś dla mnie zupełnie niezrozumiałego, ale coś, co jest piękne. I oczywiście jeszcze jest wiele rzeczy, o których można by było mówić, ale i tak już się nagadałem. Wiem, że pewnie wiele z tych rzeczy jeszcze wymagałoby osobnego wykładu, żeby tak naprawdę budowało. Ale to są jakieś podstawy. To są jakieś podstawy i sposób, w który możemy patrzeć na nasze małżeństwo i który może nas odróżnić, który może sprawić, że będziemy prawdziwym światłem. Że będziemy właśnie taką latarnią, która świeci i pokazuje, że można żyć inaczej. Że spokój jest gdzieś indziej niż ludzie myślą. Ludzie myślą, że spokój jest gdzieś, jak się sprowadzi wszystko do parteru i każdy będzie miał dokładnie, że kobiety... No nie wiem, po prostu nie chcę nawet już teraz wymieniać, ale widzimy, co się dzieje na świecie, tak? Że chce się powiedzieć, że w ogóle nie ma różnic. Że wszyscy jesteśmy identyczni. I nie można się uzupełniać. To jest bez sensu. Pomódlmy się. Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty przekraczasz nasze myśli. Że Ty nie dajesz się zamknąć i w jakimś myśleniu, w jakiejś filozofii, nawet w jakiejś teologii. Boże, Ty jesteś prawdą. Ty wymykasz się poza nasze rozumowanie. I choćbyśmy nie wiem jak myśleli, że już Ciebie zrozumieliśmy, to jeszcze tyle rzeczy się kryje. Boże, i prosimy Cię, żebyś Ty uczył nas radować się z tego piękna. Uczył się radować nam z Twojej woli. Znajdywać w niej prawdziwe spełnienie i zaspokojenie dla naszych dusz. O to Ciebie proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.